serca w serca i umysły nasze, dogarniano ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Dzisiaj zaczynamy kolejną księgę, która jest księgą bardzo, bardzo krótką. Tak naprawdę, gdyby ktoś tak kartkował Pismo Święte, to nawet mógłby jej nie zauważyć, umieszczona między Księgą Sędziów, a między tymi księgami, które będą mówiły nam o monarchii. I teraz kilka takich wstępnych informacji, nim w ogóle przejdziemy do treści księgi. Pierwsza rzecz, o której należałoby powiedzieć, to jest gatunek literacki. I tutaj zdania są podzielone, chociaż są to treści bardzo zbieżne ze sobą. Część biblistów uważa, że jest to po prostu opowiadanie historyczne. Część bardziej klasyfikuje księgę Rut jako nowelę. Różnica jest trochę taka zniuansowana, ale tak naprawdę to zależy od tego, na ile wydarzenia, które opisuje Księga Rut, uznamy za historyczne, wtedy bardziej skłaniamy się do opowiadania historycznego, a na ile właśnie takie przekazy ludowe, które gdzieś tam dopowiadano do pewnego wydarzenia historycznego, wtedy raczej uważa się ją po prostu za nowelę. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to z całą pewnością w Księdze Rut nie ma jakichś takich wydarzeń cudownych, takich, które byłyby jakoś spektakularne. Tego nie ma. To jest po prostu opowieść pewnej rodziny wkomponowana w historię Izraela. Generalnie przyjmuje się, że księga została gdzieś spisana w V-IV wieku przed Chrystusem. Tu mówimy o spisaniu, o ostatecznej redakcji. Natomiast bardzo precyzyjnie jesteśmy w stanie opisać, kiedy te wydarzenia miały miejsce, ponieważ Dawid był postacią historyczną i powiedzmy, że mniej więcej na 1000 rok możemy datować czasy jego panowania, czasy jego życia. Tutaj mamy 4 pokolenia wstecz praktycznie, więc przyjmijmy, że tak 1100 przed Chrystusem to jest ten moment, który opisują te wydarzenia, które czytamy w Księdze Rut. Dlaczego o tym mówię? Proszę zwrócić uwagę, że mówiliśmy sobie na poprzednich spotkaniach, że czasy sędziów to jest mniej więcej od 1200, prawda, do 1000, do momentu, kiedy został wybrany monarcha czy władca. I dlaczego mówimy tutaj o historii Rut? Zwróćcie uwagę, że w czasach, kiedy jeszcze panowali sędziowie, prawda? W czasach, kiedy panowali sędziowie, czyli ci władcy tacy cieszący się uznaniem, już Pan Bóg zaczyna działać właśnie w historii Rut, w historii Boaza i już autor biblijny opisuje historię ludzi, którzy później dadzą początek monarchii Dawidowej, prawda? Tej najważniejszej monarchii w Izraelu. Więc można powiedzieć, że ta Księga Rut, ona wchodzi w czasy sędziów, a jednocześnie zapowiada już czasy monarchów, czasy Dawida, bo to będzie ta bezpośrednia linia genealogiczna. Jest bardzo ciekawa rzecz odnośnie Księgi Rut. My może trochę tak nie czujemy tego, bo ta tradycja gdzieś po prostu, my bardziej czujemy się związani z tradycją Nowego Testamentu niż z tradycją Starego Testamentu, ale w czasach przed Bożym Narodzeniem, tak mówiąc, aż do czasów początków Kościoła, były tak zwane 5 ksiąg Megillot. To były księgi, które były czytane podczas największych żydowskich świąt. Na przykład Księga Pieśni nad Pieśniami była czytana na Święto Paschy, na to najważniejsze święto. I do tradycji tych pięciu Megillot była również zaliczana Księga Rut. Ona była czytana podczas święta Pięćdziesiątnicy. To jest to święto, które później w Kościele zostało utożsamione ze świętem Zesłania Ducha Świętego, prawda? Na kanwie święta Pięćdziesiątnicy, za chwilę sobie też o tym powiemy, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, na kanwie święta Pięćdziesiątnicy następuje zesłanie Ducha Świętego, prawda? Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. To był moment, kiedy Żydzi świętowali nadanie prawa na Synaju, prawda? Pierwotnie to było święto plonów i właśnie wtedy też czytano Księgę Rut, bo ona bardzo dużo mówi o plonach, prawda? I teraz idźmy dalej. Zawierają się w niej liczne odniesienia do innych ksiąg Starego Testamentu. I słuchajcie, w dużej mierze ona się odnosi do Księgi Rodzaju, czyli do tego początku stworzenia świata, wiele elementów się odnosi, ale oczywiście najbardziej ta księga będzie związana z później księgami, które opisują czasy monarchii. W Ewangelii Mateusza pojawia się imię Rut. Ona została włączona w genealogię Pana Jezusa. Wiemy o tym, że w genealogii występują kobiety, co jest pewnym ewenementem na poprzednich spotkaniach, kiedy mówiliśmy sobie o genealogii, o tym wspominaliśmy, i jedną z tych kobiet jest również Rut. I teraz słuchajcie, ta historia Rut opisuje momenty i historię wydarzenia, które poprzedzały o cztery pokolenia wydarzenia związane z powstaniem monarchii i z narodzinami Dawida. I tak jak powiedziałem, ta księga pierwotnie była związana ze świętem żniw. To było to święto Pięćdziesiątnicy. Później Żydzi nadali temu świętu takie odniesienie do tego momentu, kiedy zostało nadane prawo na Synaju, a wiemy, że później to święto Pięćdziesiątnicy właśnie w Kościele będzie związane z zesłaniem Ducha Świętego. I chciałbym, żebyśmy tak popatrzyli na te wydarzenia. Ponieważ tutaj rzeczywiście widać pewną spójność między Księgą Rut, między wydarzeniami, do których ona się odnosi, ale również wydarzeniami związanymi z Nowym Testamentem. Proszę zwrócić uwagę, pierwszą rzeczą, o której mówi Księga Rut, to będzie chesed, czyli miłosierdzie. Miłosierdzie człowieka do człowieka, prawda? To jest to chesed, szacunek wobec drugiego człowieka. Za chwilę sobie powiemy, jak to się w praktyce wypełniało, prawda? Natomiast tutaj mamy pewien szacunek do drugiego człowieka. Dalej, Dzień Pięćdziesiątnicy to był taki moment, kiedy Żydzi świętowali, czytając Księgę Rut, takie wzięcie odpowiedzialności za Boże Słowo, prawda? Na Synaju Izrael otrzymuje Boże Słowo i człowiek jest za nie odpowiedzialny, za wypełnianie go. Mówiliśmy sobie o tym bardzo dużo, kiedy omawialiśmy pięcioksiąg, te pięć pierwszych ksiąg Pisma Świętego. I zwróćcie uwagę, że kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów, to odpowiedzialność za Słowo, już teraz za Nowy Testament, za Ewangelię, stanie się kluczową sprawą właśnie Pięćdziesiątnicy, prawda? Od tego momentu apostołowie biorą odpowiedzialność za Ewangelię i idą w świat głosić Ewangelię. Kolejna rzecz, o której mówi nam Księga Rut, to jest dobro człowieka. Dobro człowieka, które jest ponad prawem, które jest najważniejszym prawem. Teksty żydowskie mówiły o tym, że kiedy ratuje się drugiego człowieka, prawo nie obowiązuje. Prawda? Czyli życie, uratowanie życia drugiego człowieka jest ponad wszelkim prawem, prawda? Ponad wszelkimi przepisami, i wtedy całe prawo jest jakby zawieszone, żeby uratować drugiego człowieka. Tutaj Boaz, o którym za chwilę sobie powiemy, również zawiesza prawo, do pewnego stopnia zawiesza pewną tradycję, bo widzi potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi. Kolejny taki temat, który tutaj się pojawia, to jest pierwszeństwo miłości. To jest też ciekawe, że tak jakbyśmy sobie popatrzyli na poszczególne księgi, to właśnie pięcioksiąg to jest ten moment, kiedy kluczowe jest prawo, tak, tam bardzo dużo pojawia się tych wątków związanych z prawem. Później księga sędziów, o której sobie mówiliśmy, to jest ten moment załamania się tego prawa, kiedy ludzie nie chcieli go przestrzegać. A tutaj księga Rut to jest taki kolejny element i pokazanie istotą relacji z drugim człowiekiem i z Bogiem jest miłość. Da? Więc miłość nie rozumiana jako emocje, tylko jako wola, jako pewne konkretne działania. Kolejna rzecz, mamy tutaj uniwersalność Słowa Bożego. I tak jak w księdze Rut była Moabitką, ona nie pochodziła z narodu wybranego, ona została włączona, o tych niuansach sobie powiemy, natomiast z całą pewnością nie pochodziła ona z narodu wybranego i ona odkrywa Boże Słowo, ona odkrywa Boga poprzez drugiego człowieka, poprzez swoją teściową Noemi, prawda? I chce z nią być i chce właśnie poznać lepiej Pana Boga, nie? I kolejna rzecz, wiara czyni ludzi rodziną. To będzie też bardzo istotne przesłanie. Ona mogła wrócić do swojego ojca, mogła wrócić do swojej tradycji, a jednak bardziej czuła się związana z teściową i postanowiła wrócić do ziemi obiecanej, do Betlejem. Za chwilę sobie o tym powiemy. Więc to są takie kluczowe tematy, które nam się tutaj pojawiają. Relacja z drugim człowiekiem, przyjaźń, miłość do Pana Boga, ale również pewien uniwersalny charakter Bożego Słowa, co też było wyjątkowe, bo wiemy o tym, że prawo zapisane w Pięcioksięgu to pokazywało naród wybrany jako taki wyjątkowy, w pewnym sensie ekskluzywny, natomiast tutaj mamy ten motyw, że jest ono dla każdego, tak? Że Pan Bóg nie ogranicza się do jednego narodu w pełni. Zobaczymy to podczas przyjścia Pana Jezusa i później działalności Kościoła. Jak się zaczyna i jaki jest w ogóle początek księgi Rut? Pewna rodzina, za chwilę sobie powiemy, kim oni byli więcej, natomiast to na razie nie jest takie istotne. W każdym razie pewna rodzina wyprowadza się z Betlejem do Moabu. Co nam od razu to pokazuje? Elimelek, bo tak się nazywa główny bohater, wychodzi z ziemi, którą otrzymali dopiero co od Pana Boga. Da? Pamiętamy księgę Jozuego, to był ten moment, kiedy Izraelici wchodzą do ziemi obiecanej, ponownie ją otrzymują od Pana Boga. Natomiast Elimelek jest tym, który opuszcza ziemię. Opuszczając ziemię tak naprawdę i udając się do Moabu, za chwilę sobie powiemy, dlaczego z tym Moabem były aż takie napięcia polityczne, czy wręcz takie wojskowe, udając się do Moabu, tak naprawdę wchodzi w środowisko obcych bogów. W tamtych czasach to w zasadzie była jednoznaczna sprawa. Życie w ziemi obiecanej gwarantowało, też nie w 100%, ale w dużej mierze gwarantowało, że człowiek pozostawał wierny jedynemu Bogu. Jeżeli ludzie się gdzieś wyprowadzali, to zagrożenie przyjęcia tradycji obcych ludów, przyjęcia wiary w obcych bogów wzrastał i zobaczymy, że tutaj dokładnie tak samo będzie. Elimelech był człowiekiem bardzo bogatym, mieszkającym w Betlejem. Znowu, to nie jest przypadek, prawda? W Betlejem później urodzi się Dawid i później co do Betlejem będą te piękne zapowiedzi, które będą mówiły o tym, że tam narodzi się Mesjasz, prawda? A ty, Betlejem, Efrata, najmniejsze ze wszystkich, prawda? To ty uzyskasz tą radość, że tam narodzi się ten wielki. Więc to zobaczcie, no, to rodzinne miejsce, ta ojcowizna Elimelecha, on ją opuszcza, później jego żona tam oczywiście wróci, tam poślubi Boaza i tam to będzie miejsce związane właśnie z tą rodziną Dawida, do której zaliczą się również Pan Jezus. Zobaczcie, że jeżeli on opuszcza tą ziemię, zawsze jest tak, że bogaci mają dużo większe zasoby, tak? Więc jest mało prawdopodobne, żeby on mógł mieć takie poczucie, będąc bogatym człowiekiem, że nie wyżywi swojej rodziny, że mu czegoś zabraknie, no bo bogaci zawsze jakoś tam sobie poradzą, nawet w czasach jakiegoś kryzysu. Więc komentarze mówią o tym, że on po prostu dbał się o te swoje pieniądze do tego stopnia, że po prostu wszystko spakował, sprzedał, co się dało i po prostu udał się do Moabu. I porzucił tą ziemię, która powinna być dla niego ważna, na rzecz właśnie takiego poczucia bezpieczeństwa. Moab to była taka pustynna ziemia i tam ze swoimi synami wchodzi w obce kultury, wchodzi w obce bóstwa. Jego synowie poślubili dwie Moabitki. To było zakazane, to było niedozwolone, prawda? Wchodzenie w relacje z kobietami z obcych kultur, z obcych narodów, ponieważ w sposób naturalny w takich domach zaczynał się kult po prostu obcych bogów. I teraz co jest ciekawe, to jest też pewien paradoks tego wydarzenia. Ta nazwa Betlejem będzie dla nas bardzo taka szczególna, wyjątkowa, ponieważ Betlehem to jest dom chleba, tak? Taka forma podstawowa to jest bajt, kiedy łączy się z chlebem, dwa rzeczowniki, kiedy się łączą, się zmienia w Betlehem. Więc tutaj mamy taką sytuację, że on opuszcza dom, który był utożsamiany z miejscem pewnego dobrobytu, tak? I udaje się na wygnanie. Tam umiera, tak? Umiera, więc tak naprawdę jego historia się kończy. On był człowiekiem nieszczęśliwym, ponieważ umarł w obcej ziemi. Chociaż pierwotnie gdzieś tam pewnie zakładał, że wróci, ale ta nieobecność się przedłużała. To kiedyś już pokazywałem, ale ludzie po prostu żyli mniej więcej w takich namiotach, prawda, gdzieś tam na Moabie. To były bardzo takie proste konstrukcje, które tutaj góra często była pokryta skórami, prawda, i one chroniły przed jakimiś deszczami, a tak to były na co dzień, ponieważ tam jest strasznie gorąco, były takie bardzo przewiewne. Tu ludzie zawsze jak pojadą do Ziemi Świętej, to się zastanawiają, co te zwierzęta w ogóle tam jedzą, bo wygląda tak, jakby jadł sam piach. Więc gdzieś tam na Moabie po prostu w takich warunkach sobie mieszkał. Powoli już się tam ta rodzina jakoś osiedliła, tak? Dlaczego Moabici byli tak znienawidzeni i tak pogardzani przez Izrael? Po pierwsze, byli oni potomkami Lota. Zwróćcie uwagę, że jeżeli chodzi o Izrael, to oni mieli to głębokie poczucie pochodzenia od Abrahama. Z Lotem, jak sobie mówiliśmy, były liczne problemy. On później się odłączył od Abrahama. Niektórzy też komentatorzy mówią o tym, że on nie podzielał sposobu myślenia Abrahama, prawda? Więc Lot jest tym, który się odłączy, daje początek Moabitom. Ale co jest istotne, kiedy Izraelici przechodzili przez ziemię Moabu, kiedy szli do ziemi obiecanej, Moabici uniemożliwili im wejście. Więc to zostało odebrane jako taka odwieczna zniewaga, którą Moabici uczynili względem Izraela. I słuchajcie, wypowiadają przekleństwo, które mówi o tym, że potomek Moabitki do 10 pokolenia, Moabity do 10 pokolenia nie może wejść do narodu wybranego. Tutaj jest bardzo ciekawy kazus, nierozwiązany do dziś, czy to przekleństwo również dotyczyło kobiet, prawda? Bo gdyby dotyczyło kobiet, no to Rut nie mogłaby wejść do narodu wybranego, ale to pociąga za sobą całe konsekwencje. Więc można powiedzieć, że Moabici byli takim odwiecznym wrogiem Izraela. Bardzo się nie lubili, walczyli, rywalizowali, no i sam fakt, że do 10 pokolenia Moabici byli przeklęci, nie mogli wejść do Izraela, prawda? Nawet jeżeli rodzice się nawrócili, no to 10 pokoleń kolejnych nie mogło uważać się za Izrael, za część Izraela, prawda? I oczywiście to, co jest też kluczowe tutaj, no to po prostu Moabici też czcili innych bogów, prawda? Więc z punktu widzenia Izraela byli po prostu bałwochwalcami i takimi ludźmi, no, którymi należało pogardzać. I teraz zwróćcie uwagę, że Elimelek, który wydaje się no, człowiekiem takim wierzącym, z całą pewnością pochodził z Betlejem, prawda? Był jakoś przynależał do potomków Abrahama. Po pierwsze, idzie do obcej ziemi, tak, do swoich odwiecznych wrogów. Po drugie, umiera w tej ziemi, która była mu bardzo nieprzychylna. I po trzecie, najgorsze, jego dwaj synowie wzięli za żony kobiety z obcych, no tak, z największych wrogów, tak, z największych wrogów. I słuchajcie, dochodzi do takiej sytuacji, że również ci dwaj synowie Elimeleka umierają. Co się dzieje? Jego żona Noemi zostaje ze swoimi dwoma synowymi. Mamy sytuację następującą. Trzy kobiety w obcej ziemi, no do pewnego stopnia bezbronne, tak? Wiemy, że w tamtych kulturach kobiety po prostu nie mogły tak decydować o sobie, jak to jest dzisiaj. I mamy no trochę taką sytuację patową, prawda? Taką sytuację patową, gdzie no nie ma z niej dobrego rozwiązania. W takiej sytuacji żona Elimeleka, czyli Noemi, postanowiła po prostu wrócić do ziemi obiecanej, wrócić do tego miejsca, z którego oni na początku wyruszyli. I na początku idą z nią dwie te synowe, Orpa i Rut, ale Noemi mówi tak: wracajcie do swoich domów. Jesteście Moabitkami, w Izraelu was i tak nie przyjmą, a więc wróćcie do swoich domów. I mamy taką sytuację, że jedna z nich się na to zgodziła. Orpa mówi: dobrze, to ja wrócę do swojego domu. Natomiast Rut postanowiła udać się z teściową do ziemi obiecanej. I chciałem wam przeczytać, to jest pierwszy rozdział, jak piękne słowa wypowiada Rut jako taki argument za tym, żeby iść ze swoją teściową. Odpowiedziała Rut: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i abym odeszła od ciebie, gdyż gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi Pan to uczyni i tam to odrzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie. Zwróćcie uwagę, że Rut postanowiła, chociaż była Moabitką, chociaż mogła być w ziemi obiecanej traktowana jako wróg, tak się zaprzyjaźniła ze swoją teściową, tak ją pokochała, że postanowiła wrócić z nią do Betlejem. I mamy taką sytuację, że Rut powoli, dzięki swojej teściowej, po prostu będzie odkrywała wiarę w jedynego Boga. Nawróci się. Tutaj dla nas to jest kluczowa sprawa. Kolejna rzecz, kolejna rzecz, jeżeli chodzi o same imiona, one są tutaj bardzo znaczące. Elimelech, czyli ten pierwszy główny bohater, zobaczcie, mój Bóg jest królem, co oznacza, że on, no już samo jego imię wyraża to, że on był człowiekiem wierzącym. Noemi, jego żona, moja słodycz. Rut, ta, która postanowiła udać się do ziemi obiecanej, Moabitka, i która jest tutaj w sumie główną bohaterką ostatecznie, oznacza przyjaciółka, towarzyszka, prawda? Ona postanowiła iść z Noemi do ziemi obiecanej. Orpa, zobaczcie, oznacza odwrócić kark, odwrócić oblicze, co już samo imię pokazuje, że ona po prostu postanowiła odwrócić się od Noemi i wrócić do swoich rodziców, do swojego rodzinnego domu. Może oczekiwała, że tam znajdzie jakiegoś mężczyznę, po prostu założy nową rodzinę. I jeszcze tutaj mamy imiona synów Elimelecha i Noemi, prawda? Czyli oni byli mężami Rut i Orpy. Machlon oznacza choroba i Kilion oznacza zagładę, zniszczenie. Co też nas nie dziwi, że oni po prostu w tym Moabie umarli. I teraz, słuchajcie, mamy następującą sytuację. Kiedy dotarli już do ziemi obiecanej, Rut była biedna, tak? Noemi i Rut były biedne. W zasadzie nic materialnie nie miały. I teraz co zaczynają robić? Rut udaje się na pole Boaza, żeby zbierać ziarna. Po prostu był czas żniw. I w czasach starożytnych w Izraelu obowiązywało tak zwane prawo Pea, czyli to był taki starożytny caritas. Jeżeli zbierano zboże z pola, to po skrajach, wiecie, tam gdzieś przy trawie, ten zawsze trochę tego zboża zostało, nie? Nigdy nie koszono tak 100%, zawsze gdzieś tam po obrzeżach zostawało, bo w ogóle Pea oznacza skraj pola. I ludzie biedni, ludzie, którzy nic nie mieli, mogli się na takie pole po prostu udać i sobie zebrać te resztki, tak? Dokładnie tak samo robiono z różnego rodzaju owocami. Jeżeli zbierano winną latorość, właściciel mógł przejść tylko raz, prawda, czy jego słudzy przejść tylko raz, zebrać to, co było na krzakach w czasie zbioru, reszta zostawała po prostu dla biednych. Nie? Tych biednych w starożytności było bardzo dużo i oni po prostu sobie szli, zbierali to, co zostało, mogli to sprzedać, mogli to spożyć. Tutaj akurat w przypadku zboża to był jęczmień, więc wypiekano po prostu z tego chleb. Dlaczego tak było? Ponieważ ziemia obiecana to była ziemia Boga. To Bóg jest tam właścicielem. Cały Izrael miał takie poczucie, prawda? Więc Bóg jest właścicielem i Bóg zarządził takie prawo, że w Izraelu nie będą ludzie głodowali, po prostu to, co zostanie na polu, biedni ludzie będą mogli zjeść. Boaz, który formalnie, byśmy powiedzieli, był właścicielem pola, on miał poczucie, że to pole po prostu dzierżawi od Pana Boga, wypożycza od Pana Boga. On będzie też człowiekiem miłosiernym, pozwoli Rut jeszcze więcej nawet niż ona mogła, niż według prawa jej przysługiwało, zbierać z tego pola, będzie wspierał swoje sługi, bo będzie tym człowiekiem, który będzie szanował drugiego człowieka. To jest też ciekawe, że on przychodząc na pole, no będąc zamożnym człowiekiem, on zwrócił uwagę, że pojawiła się na polu jakaś nowa kobieta, która do tej pory nie pracowała. Jeżeli wiedział, że ktoś jest nowy, no to wiedział też, kto regularnie przychodził na to pole, więc znał po prostu swoje sługi, prawda? Znał te osoby biedne, które na to pole przychodziły. Rut po prostu korzysta z tego prawa, chociaż nie była Żydówką, nie była z narodu wybranego. Czując się osobą biedną, idzie na to pole, prawda? Po prostu zbiera ile tylko się da. Korzysta z dobroci Boza, żeby po prostu jak najwięcej tego jęczmienia zebrać, żeby po prostu mogła, no, utrzymać, tak? I siebie, i teściową. Później te zboże, te jęczmień po prostu mielono i wypiekano z niego chleb. To był taki podstawowy sposób żywienia. To jest też ciekawostka, kiedyś sobie o tym mówiliśmy, ale tylko o tym przypomnę, że mamy w Ewangelii dokładnie taką samą sytuację, że uczniowie idą i łuskają kłosy w szabat. Prawda? To jest właśnie wynika z tego prawa. I zwróćcie uwagę, że ci, którzy obserwują apostołów, nie mają jakby za złe, że oni zbierają zboże z nie swojego pola, my byśmy powiedzieli dzisiaj kradną, prawda? Tylko że problemem było to, że robili to w szabat, prawda? Więc to prawo obowiązywało, co też pokazuje, że uczniowie byli ludźmi ubogimi i po prostu korzystali z tego prawa. Boaz jest nie tylko człowiekiem bardzo bogatym, ale on również szanuje ludzi, którzy dla niego pracują. Widząc, że Rut zbiera te kłosy, zbiera to zboże, widząc, że jest ona w trudnej takiej sytuacji materialnej, postanawia, żeby jeszcze ludzie, którzy dla niego pracowali, jej tak dyskretnie pomagali. Dawali jej więcej niż z tego prawa jej przysługuje. Co też pokazuje, że on jest człowiekiem hojnym, delikatnym. On nie chce w żaden sposób jej jakoś urazić, skrzywdzić, tylko po prostu chce za wszelką cenę jej pomóc. I teraz co, jakie dwie cechy dostrzegł Boaz, właściciel pola, w Rut? Po pierwsze, dobroć. Oznajmiono mi dobrze to wszystko, co uczyniłaś swojej teściowej po śmierci swojego męża. Boaz docenia w Rut to, że ona uszanowała swoją teściową, była dobra dla swojej teściowej. Dzisiaj te napięcia z teściowymi są wręcz stereotypowe, a tutaj Rut szanuje teściową. I druga cecha to jest bezinteresowne przyjęcie wiary. Opuściłaś ojca swojego i matkę swoją i swoją ziemię rodzinną i przyszłaś do narodu, którego przedtem nie znałaś. W domyśle przyjęłaś nasze tradycje, naszego Boga, to jak my, tak jak my myślimy. To jest drugi rozdział, werset 11. Boaz dostrzega Rut na polu, prawda? Że jest kobietą dobrą, pracowitą, że jest kobietą wierzącą. Boaz z całą pewnością był człowiekiem wierzącym. Zobaczcie, też oczywiście prawo Pea to prawo Pea, tak? Formalnie należało biednym pomagać, ale z całą pewnością było tak, że nie wszyscy to czynili. A już na pewno nie wszyscy gdzieś tam jakoś bardziej jeszcze pomagali, niż to było potrzebne. Więc Boaz jest człowiekiem wierzącym, przestrzega prawa, o czym za chwilę się po raz kolejny dowiemy, i chce po prostu z dobroci serca jej pomóc. W takiej sytuacji Noemi, czyli teściowa, podpowiedziała Rut, żeby poszła do Boaza na noc. Prawda? I śpią obok siebie. Tam tekst w ogóle nic nie wspomina o współżyciu. Śpią obok siebie. Prawda? I dzięki temu Boaz w nocy po raz drugi dostrzegł Rut. I co zaproponował? Zaproponował jej ślub. Prawda? Rano zaproponował, żeby po prostu wzięli ślub. I tutaj się na chwilę zatrzymamy. To był ślub na bazie tak zwanego prawa lewiratu. Co to oznacza? W Księdze Powtórzonego Prawa i w Księdze Rodzaju pojawiają się fragmenty prawa, które mówią o ślubie na prawie lewiratu. Jeżeli umarł mężczyzna i nie zostawił potomstwa, to jego żona wychodziła za mąż najczęściej za jego brata albo za najbliższego krewnego. To gwarantowało dwie rzeczy. Po pierwsze, taka kobieta nie zostawała samotna na bruku, gdzieś tam, prawda? Wiemy, że w czasach starożytnych no, kobiety były bardzo uzależnione od mężczyzn. Przynajmniej w Izraelu, bo też nie we wszystkich narodach, w Rzymie to było trochę inaczej. Natomiast w Izraelu to uzależnienie było bardzo duże. Ale jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Dziecko, które poczynało się z takiej relacji, było uznawane za dziecko tego mężczyzny, który zmarł. Tak naprawdę brat jakby przedłużał tą linię genealogiczną żyjący brat przedłużał linię genealogiczną swojego nieżyjącego brata. Słuchajcie, to wydaje się nam trochę abstrakcyjne, ale ja kilka lat temu, to byłem w szoku, że to dziś jest praktykowane, poznałem chłopaka, który pochodził z Kolumbii, z żydowskiej rodziny i właśnie powiedział, że on jest dzieckiem z takiego prawa lewiratu. Kiedy jego pierwszy mąż jego mamy zmarł, to ktoś tam w rodzinie powiedział, że ma ona, prawda, wyjść za brata zmarłego, prawda? I była drugą żoną tego mężczyzny i właśnie poczęło się dziecko, które było uznawane za dziecko tego zmarłego mężczyzny. Więc do dziś w niektórych wspólnotach czy diasporach żydowskich te tradycje są kultywowane czy praktykowane. I teraz oni oczywiście po tym noclegu wcześniej, jeszcze przed świtem się rozeszli i zaczyna się procedura prawna. Boaz szuka rozwiązania, żeby wziąć tą Rut za żonę. Prawda? W czasach starożytnych, dokładnie tak samo jest dziś, sądy nie funkcjonują w nocy. To też był przypadek Pana Jezusa, prawda? W nocy nie mogli Go osądzić, czekali do rana. Więc Boaz czeka do rana i spotyka jakiś lokalny Sanhedryn. Sanhedryn zawsze spotykał się w bramie. To był taki lokalny sąd, powiedzmy rada starszych i mówi, że spotkał Rut, prawda? I że chciałby ją poślubić. Wtedy dowiedział się, że nie jest najbliższym krewnym. Że jest jeszcze ktoś, komu ona, tak mówiąc brzydko, może trochę przedmiotowo, należy się jako pierwsza. Że on powinien jeszcze wyrazić swoje zdanie. Więc idzie do tamtego człowieka, pyta go. Tamten człowiek mówi, że on nie chce jej wziąć za żonę. Że po prostu nie stać go na utrzymanie kolejnej żony. I tak Boaz bierze ślub z Rut. Słuchajcie, i teraz ciekawa, bardzo ciekawa rzecz. To jest cała tradycja, która się wykształciła jakby na tej kanwie i chciałbym o tym powiedzieć, ponieważ w judaizmie w święto Paschy pito z czterech kielichów pito wino podczas święta Paschy i trzeci kielich to był właśnie kielich Goela. To był ten kielich, który był nazywany żeby to było łatwiej zrozumieć. W rodzinach żydowskich zawsze był ktoś, kto był wykupicielem drugiego człowieka. Czyli jeżeli żonie umarł mąż, to jego zadaniem było właśnie wykupienie tej żony, wzięcie z nią ślubu, ale również to była taka tradycja, która pokazywała, że jeżeli ktoś trafi do niewoli, prawda, to również ktoś z rodziny musiał go wykupić. I tutaj Boaz staje się właśnie dla Rut takim wykupicielem. Staje się jej mężem, prawda, przyjmuje ją do siebie i staje się takim goelem dla niej. Więc to jest taka tradycja. I tutaj w bramie miasta, prawda, zawsze one były takie duże, tam w środku zawsze dokonywano sądu. Według tradycji starożytnej umowy zabrano, oddając drugiemu sandał. Więc Boaz zawiera umowę, prawda, poprzez oddanie sandału, Rut staje się jego żoną. I teraz słuchajcie, żebyśmy sobie podsumowali. Mam nadzieję, że tak streściłem trochę te wydarzenia związane z historią Rut, z całą księgą Rut. Polecam sobie ją przeczytać, bo to rzeczywiście są dosłownie cztery strony, ale tak podsumowując historię, jakie ona w ogóle ma dla nas znaczenie. Zwróćcie uwagę, że początek historii Rut jest taki bardzo trudny. Elimelek opuszcza rodzinne strony, opuszcza jedynego Boga. Można byłoby powiedzieć, że pewien kryzys następuje w tej rodzinie. Mamy cały zbieg bardzo negatywnych wydarzeń. Umiera Elimelek, umierają dwaj jego synowie, jego żona i synowe zostają takie bez mężczyzn, biedne, prawda, bez jakiegoś wsparcia. Ale zwróćcie uwagę, że paradoksalnie cała ta sytuacja przekłada się na wydarzenia bardzo pozytywne, bo ta śmierć powoduje, że Noemi i Rut postanawiają wrócić do Betlejem. Tam Rut spotyka mężczyznę, którego pokochała, którego wzięła za męża i słuchajcie, z tego małżeństwa rodzi się Obed, który później będzie początek Dawidowi, prawda? I cała linia genealogiczna zostanie przedłużona. Więc Rut, będąc Moabitką, trochę wrzeniła się w rodzinę żydowską i zobaczcie, dzięki niej, dzięki jej postawie, dzięki jej wierze, tak naprawdę przedłużyła linię genealogiczną Pana Jezusa, prawda? I później wielkiego króla Dawida. Więc jako kobieta ze znienawidzonego narodu, wrogiego narodu, prawda, odkrywa Boga i tak naprawdę zostaje włączona w historię biblijną. Dlatego Rut z czasem będzie uznawana właśnie za taką nadzieję dla ludzi, którzy byli poganami, którzy byli z obcych narodów, że oni również mogą przyjąć wiarę w jedynego Boga, że oni również mogą zaliczać się do tych osób bliskich Panu Jezusowi. I zwróćcie uwagę, że później, kiedy wiele wieków później, ewangelista Mateusz będzie opisywał całą genealogię Pana Jezusa, prawda? To oczywiście o Rut, o tej wierzącej kobiecie nie zapomni. Ostatnie zdanie, które może warto byłoby powiedzieć. Po zagmatwanych losach ludzkiego życia, prawda? W zagmatwanych losach ludzkiego życia, pewnych też błędów, które popełniają ludzie, odstępstw od Pana Boga, Pan Bóg ostatecznie wyprowadza historię zbawienia. I Rut dała początek właśnie tej linii genealogicznej, czy przedłużyła tą linię genealogiczną, z której później będą rodzili się królowie, a ostatecznie Mesjasz. Tyle. Mam nadzieję, że w miarę klarownie to wyjaśniłem. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to oczywiście jak najbardziej.
Ale to pan rozumiał, jaki był związek tych kielichów.
To jakby od księgi Rut ta cała tradycja jakby wchodzi w świętowanie Paschy, prawda? W świętowanie Paschy i pito z czterech kielichów i trzeci ten kielich to był kielich właśnie, który wypijała ta osoba z rodziny, prawda? Ta osoba z rodziny, która była uznawana za wykupiciela. Za tego, który bierze odpowiedzialność za innym. Od księgi Rut ta tradycja będzie kontynuowana i do dziś, kiedy Żydzi świętują Paschę, to piją z czterech kielichów i trzeci kielich to jest ten kielich wykupiciela.
Czemu to ma związek z księgą Rut?
Bo Boaz był wykupicielem dla Rut. Tak, Boaz był takim wykupicielem dla Rut, czyli w trudnej sytuacji, kiedy ona była na skraju ubóstwa, prawda, on bierze ją do siebie. To, ten wykup mógł się odbyć właśnie albo poprzez małżeństwo, jako małżeństwo na prawach lewiratu, albo po prostu zapłacenie za członka rodziny, który na przykład trafił do niewoli. Nie? Więc te więzy rodzinne w Izraelu były bardzo silne.
Ja wiem, że to nie jest jedyny przykład, tylko akurat to był przykład z tej księdze takiego wykupiciela, więc można by nawiązać do tych kilku.
Tak. Tutaj jest taka ciekawostka. Słuchajcie, taka ciekawostka, jeżeli chodzi o te kielichy, bo to jest niesamowita sprawa, że kielich wykupiciela to jest też kielich na ostatniej wieczerzy. Jest cała tradycja i ona jest bardzo prawdopodobna, ponieważ po tym kielichu znowu Jezus jest opisany jako wykupiciel, on pije i mówi się o tym, że pijąc z tego kielicha Jezus ustanawia Eucharystię i tekst zgodnie z tradycją Paschy mówi o tym, że wyszli śpiewać pieśni i podczas świętowania Paschy po tym kielichu śpiewa się pieśni i co następuje? Kiedy proponują Jezusowi wino, żeby jakby zniwelować ból śmierci, to co Jezus mówi? Ja ten kielich wypiję w domu mojego Ojca. Tak? Więc ta tradycja była aż tak daleka, że niektórzy mówią, że na tej kanwie też została ustanowiona Eucharystia. Tym bardziej, że błogosławieństwo, które było wypowiadane podczas picia z trzeciego kielicha podczas święta Paschy, bardzo pokrywa się ze słowami Eucharystii. To tak ciągłość, nie? Ale już nie chciałem gmatkać, bo tak dzisiaj dużo takich niuansów. Więc ta tradycja również przetrwała. Dlatego niektórzy Jezusa nazywają Goel, wykupiciel, który wykupuje nas z grzechu.
Ja też miałem tą świadomość, że stworzyło z tego trzeciego.
Tak, dlatego, że święto Paschy było tak naprawdę od księgi wyjścia świętowane regularnie, nie? Więc na pewno miał świadomość. Tak, tak, tak. I ta tradycja się zachowała do dziś, nie? Także dobrze, tu się pomodlimy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Pan z wami
i Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu i Bogu.